Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Panie Janie, jak to się stało, że znalazł się Pan w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, rok 1979, czyli start Pańskiej pracy?
Jako młody człowiek, który skończyłem technikum hodowlane, dosyć wcześnie założyłem rodzinę. A że rodzina potrzebuje lokum, tak znalazłem się pierw w swoim rodzinnym gospodarstwie, ale moje plany troszeczkę były inne niż plany żony i żona nie chciała podjąć pracy w gospodarstwie indywidualnym i zacząłem szukać pracy, dlatego że lubię zwierzęta, lubię pracować z tymi zwierzętami, zacząłem szukać pracy w innych miejscach, a takim miejscem były PGR-y. I znalazłem pracę zgodnie ze swoimi wymogami, z wykształceniem i z tym, co lubiłem najbardziej, czyli zwierzęta. I taką pracę znalazłem pierw niedaleko, byłem na stażu, miejsca, gdzie mieszkali moi teściowie, ale później, ze względu na to, że nie było tam mieszkania, przeprowadziłem się do Koczały, piękna miejscowość nad jeziorem, gdzie otwierano nową, przemysłową farmę tuczu trzody chlewnej i oferowano mi mieszkania. I tam też wylądowałem. Moja kariera od 79 roku cały czas obraca się wokół PGR-ów wcześniejszym, a później po przekształceniach w spółce zagranicznej.
Która przejęła ten dawny PGR.
Po przekształceniach w 89 roku, gdzie też uczestniczyłem jako młody człowiek w komisji, gdzie były te w czerwcu wybory, które zmieniły, można powiedzieć, u nas ustrój, zaczął się okres taki, że jeśli się ustrój zmienił, trzeba też zlikwidować PGR-y, bo to było zło, które przeszkadzało wszystkim, wczesnym politykom. Sytuacja była taka, że było bardzo ciężko. Ja pracując na dużej fermie, gdzie naprawdę z początku mieliśmy bardzo dobre wyniki, później był problem, bo brakowało pieniędzy, brakowało wszystkiego, a trzeba było jakoś to utrzymać. Ale pomocy nie mogliśmy spodziewać się od nikogo.
No tak, bo odgórnie było mówione, że to musi przestać istnieć.
Bo jeszcze dodam, że to był PGR jeden z najlepszych w Polsce. Naprawdę była bardzo duża, wysoka produkcja, szczególnie produkcja zwierzęca, o roślinnej. To nie do końca bym tak powiedział, dlatego że bardzo, bardzo słabe ziemie. Piątej, szóstej klasy.
To właściwie na piachach.
Na piachach, bo u nas no taka, a nie inna jest ziemia. I w końcu w 93 roku, koniec 93, gdzie już wszystko chyliło się ku upadkowi, pojawił się inwestor. Inwestor, który w drodze powrotnej z Ukrainy do Danii zatrzymał się w rejonie Koszalina i szukał miejsca, gdzie jako pasjonat produkcji zwierzęcej, produkcji rolnej, chciał zacząć swoją przygodę z Polakami, zacząć swoją przygodę z ludźmi, którzy pracują.
Którzy są tam w tym miejscu.
Tak, i my byliśmy jako jedyna ferma, która miała produkcję. Pozostałe fermy w okolicy już miały zawieszoną produkcję, już po prostu tam tylko
wiatrzło.
Inne zwierzęta niż świnki biegały. A u nas ta produkcja była i została przejęta jako produkcja w toku.
I tym samym dookoła widzieliście Państwo, co się dzieje, że ludzie już nie mają pracy, że wiatr hula w budynkach inwentarskich, że nie ma tam zwierząt gospodarskich, tylko koty czasami się przechadzają. A u Was była ta szansa na to, żeby no dalej to gospodarstwo funkcjonowało, żebyście też mieli pracę.
Tak, i pamiętam nasze spotkanie, które było, bo wtedy doszło do podziału przedsiębiorstwa. Część tak jakby starego przedsiębiorstwa, na tej bazie powstała spółka pracownicza z byłym dyrektorem, a my zostaliśmy przejęci przez spółkę, można powiedzieć, zagraniczną. Ja wtedy pamiętam na spotkaniu, które mieliśmy z całą załogą, życzyłem Duńczykom, bo to akurat przedstawiciele rolników duńskich, ja mówię, że życzę wam, żeby wam się udało. Bo jeśli wam się nie uda, wy wrócicie do Danii, a my zostaniemy tutaj. I my naprawdę garstka ludzi w tym momencie, kiedy naprawdę zlikwidowano PGR-y bez ich zgody, bez ich pytania o zdanie, garstka z tych ludzi by sobie poradziła dalej. To są naprawdę ludzie, którzy bardzo ciężko pracowali w byłych PGR-ach, a nigdy nie zostali docenieni. Zawsze to był w cudzysłowie drugi sort.
No właśnie, bo pan pochodził z gospodarstwa indywidualnego, czyli można powiedzieć, że był pan synem rolnika indywidualnego i pan trafił do PGR-u, czyli stał się pan PGR-owcem.
Tak, stałem się PGR-owcem i też zauważyłem, tak jak w domu rodzinnym, czego jak czego, pracy nigdy nie brakowało, ale pieniędzy często. Tak samo i tutaj. Ci ludzie naprawdę bardzo ciężko pracowali. Szczególnie my na fermie, to była przemysłowa ferma tu przy Trzody Chlewnej. Tam była już nowość, tam była już nowa technologia. Ale w produkcji zwierzęcej mieliśmy też w PGR-ze krowy. Ci ludzie naprawdę bardzo ciężko pracowali. Ci ludzie rano wstawali o 3, żeby doić krowy, oporządzać je, później mieli przerwę i po południu znowu przychodzili do tej pracy. Oczywiście ta opieka, w cudzysłowie socjalna, była. Zarząd tak jakby, czy dyrekcja PGR-u czuła się naprawdę odpowiedzialna za tych ludzi. I naprawdę ta pomoc w tym okresie była bardzo duża. Szczególnie jeśli trzeba było jechać z dzieckiem do lekarza, jeśli jakaś tam pomoc była potrzebna. Później naraz to się wszystko urwało, naraz to się wszystko skończyło.
Pamięta pan ten pierwszy moment, szczególnie w tych miejscowościach dookoła, które były, ale też i u was. Jakie towarzyszyły emocje ludziom? O czym się wtedy rozmawiało?
Była obawa. Dlatego, że to był okres taki, 93-94 rok, gdzie bardzo dużo, w cudzysłowie, pseudoinwestorów przyjeżdżało z zagranicy po to tylko, bo nawet w okolicy u nas tak było, żeby za grosze kupić ten majątek, a później go rozsprzedać i wjechać z powrotem. Tutaj zawdzięczamy tą sytuację, która w tej chwili jest, mądrości tych ludzi. Naprawdę, ja sam przyznam, że mam szczęście. Naprawdę szczęście, bo pracuję już 42 lata i bez względu na to, czy było gorzej, czy troszeczkę lepiej, ale nie było miesiąca, żebym ja nie miał wypłaty. Była zła, niska, ale była. A tutaj, jeśli patrzę na inwestorów, którzy są dzisiaj, to co obiecali zainwestować, obiecali zająć się pracownikami, naprawdę to trzymali słowa. I najlepiej spojrzeć na to, co się dzieje. Obiekty, które zostały przejęte, były w różnym stanie technicznym. Dzisiaj to są naprawdę doskonałe obiekty produkcyjne, które produkują na bardzo wysokim poziomie. Tam jest najwyższa myśl technologiczna. I to procentuje. A dodatkowo jeszcze, chociaż nie do końca popierałem z początku, to jest ta hodowla ekologiczna. hodowla bez antybiotyków od urodzenia, gdzie naprawdę są duże koszty. Dzisiaj konsument nie do końca jest przekonany o tym, ale duże koszty są produkcyjne, ale to musi być na najwyższym poziomie.
I nie było, mówił pan, że były obawy, że ludzie się zastanawiali, czy to nie będzie tylko na chwilę i co, że zostaniecie też tam sami sobie, bo tak. Przecież nie było żadnego wsparcia systemowego.
W tym momencie, jeśli my i większość, akurat mieszkam na osiedlu, które też powstało za czasów PGR-u, zostało później rozbudowane przez inne jednostki, ale to był ten zaczątek. I na tym zaczątku w tej chwili to była baza, na której ta spółka mogła się rozwijać. Obok, akurat w tej spółce, mamy w tej chwili zakłady mięsne, mamy wytwórnię pasz. To były obiekty, które były puste. W tej chwili to są obiekty zagospodarowane. Ta spółka to nie jest spółka krzak, która powstała na Kajmanach czy gdzieś tam. Ta spółka jest tutaj. Ci ludzie przyjeżdżali, ten inwestor czy główny pomysłodawca całej spółki pracował razem z nami.
Duńczyk.
Bardzo wspaniały człowiek, pan Tom Axelgard, którego naprawdę bardzo, bardzo wysoko cenię i który napawał nas optymizmem. Mm-hmm. I widać było, że jest ten postęp. Mm-hmm. I widać było, że coś się zmienia. Nawet z początku. Może ktoś powie o ogromie. Ja przeżyłem te zjednoczenia. I wtedy widzieliśmy, że nie do końca jest to w sposób właściwy zarządzany, bo każda jednostka tak jakby o sobie myślała. Tutaj przy bardzo dużej produkcji, przy rozbiciu tej produkcji jednak można to produkować na bardzo wysokim poziomie, na najwyższej myśli genetycznej. My naprawdę produkujemy, można powiedzieć, uczymy się od najlepszych. A nie ukrywam to, że jednak jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, o produkcję trzody chlewnej, to Duńczycy są najlepsi. I my w 1994 roku, było nas 125 pracowników, którzy przeszli do tej spółki. No dzisiaj zostało nam 13.
Z tych 125, którzy...
Tak, różnie. Część odeszła, część już odeszła na zawsze w zaświaty. Ale ci ludzie, którzy są i dzięki temu, że ta spółka jest, mogli stworzyć własne życie. Mieli pieniądze na wykształcenie własnych dzieci. To niektóre te dzieci wróciły z powrotem do pracy.
I czyli kolejne pokolenie już
czyli
są.
Kolejne pokolenie pracuje i ta praca, ta sytuacja życiowa się ustabilizowała. Nastąpiła pewna pewność. I pewne taka brak obawy o to, co będzie. Mam pracę, przychodzę do domu, mam wynagrodzenie, mogę zająć się dziećmi. I naraz teraz słyszymy, bo na początku w 1994 roku pomyślałem, no akurat dzierżawa będzie gruntów na 30 lat. To akurat okres, kiedy ja będę odchodził na emeryturę. Nie myślałem, że to tak szybko zleci. Mhm. A ten czas się zbliża bardzo, bardzo szybko. I my współpracując tutaj, mówię my jako spółka, jako pracownicy, naprawdę mamy bardzo dobre stosunki, jeśli chodzi o społeczność lokalną. My współpracujemy. My widzimy w sobie partnera. W sąsiedzie, w rolniku. Oni tak samo nas postrzegają. Ale sytuacja wygląda jak wygląda.
Czyli pan dzisiaj właściwie staje przed takim dylematem, że firma, ponieważ nie wyłączyła 30%,
powtórka z rozrywki. Znowu nikt się nami nie interesuje, bez względu na opcję polityczną, jaka jest. I najlepsze, bo to spółka zagraniczna, czyli zła. To proszę to powiedzieć tym pracownikom, 1300 pracowników, którzy pracują.
Ze 125 pracowników, którzy zaczynali,
tak.
Firma dzisiaj zatrudnia
1300 osób. Gro to jest też u nas w zakładach mięsnych, które są w okolicy. U nas naprawdę nie ma podrobocia. Kto chce pracować, to pracuje. I co im powiedzieć? Oczywiście przyjdzie ktoś następny. Ale ja się pytam, jeśli się powiedziało A, mamy akurat taki, a nie inny system produkcji. Mamy produkcję trójstopniową. Na jednej fermie mamy maciory, tam one rodzą prosięta. Na drugiej fermie mamy warchlaki, przewozimy dalej. I na trzeciej mamy tuczniki. Jeśli z tego łańcucha chociaż jedno ogniwo się wytrąci, wyrwie, produkcja ulegnie załamaniu. I co robić wtedy? Jesteśmy firmą, która wybudowała pierwszą rolniczą biogazownię w Polsce. My jesteśmy firmą, która na dzień dzisiejszy ma zerowy ślad węglowy. I robimy wszystko, żeby ta firma nie szkodziła środowisku, a z drugiej strony, żeby wynosiła najnowsze rozwiązania techniczne, jakie są. Pamiętam na samym początku, nawet jeśli chodzi o zagospodarowanie gnojowicy przed biogazownią, to naprawdę wszędzie starano się tą gnojowicę zagospodarować rolniczo. Wcześniej, za czasów PGR-u różnie to było. Nie było takich technologii. W tej chwili, jeśli my poferment wprowadzamy do gleby, tam jest redukcja metanu około 80, może niektórzy mówią więcej procent, czyli ona nie ma swojego odoru, nie ma zapachowości. I to jest ważne, że my naprawdę nie szkodzimy środowisku. Ale co będzie dalej? Pytanie retoryczne? Czy na to pytanie ktoś potrafi odpowiedzieć? No, co z tymi ludźmi?
No ale ludzi chyba nikt specjalnie nie obchodzi ten los, bo pamiętam, kiedy powstał zespół parlamentarny do spraw oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej w byłych państwowych gospodarstwach rolnych, który zakończył swój żywot wraz z upływem ostatniej kadencji Sejmu. No to urzędnicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mówi, no ale to nie jest nasz problem.
No właśnie, i tutaj dochodzimy, czego bardzo nie lubię, do polityki. My naprawdę, jeśli mówimy o społeczność lokalną, o tamtą syzyfową, ciężką pracę na dole, my naprawdę współpracujemy. Naprawdę współpracujemy z tą społecznością lokalną. Naprawdę mamy bardzo dobre stosunki. Oczywiście jak wszędzie, tak jak w rodzinie się różnimy. Mamy inny pogląd na różne sprawy. Ale staramy się znaleźć wspólne rozwiązania. Staramy się wspólnie dążyć do tego, żeby te małe ojczyzny nasze normalnie się rozwijały. Widać, że komuś to się nie podoba. I pytanie naprawdę, co z tymi ludźmi? To nie jest. My jesteśmy akurat takim centrum, to jest właśnie ten powiat czuchowski, gdzie właśnie są te zakłady mięsne. Tak a propos, tak jak mówię o tych zakładach mięsnych, o wytwórni pasz, która w tej chwili funkcjonuje, to były obiekty, które były puste. To były obiekty, które nie funkcjonowały, bo nie było w tym czasie na nich pieniędzy. To inwestor zainwestował w te obiekty i w tej chwili one produkują. Tak samo jeśli chodzi o fermy. Naprawdę warto pokazać.
No ale hasło, właśnie podoba się hasło Polska Ziemia dla Polaków, chociaż to jest przecież dzierżawa. No nikt tej ziemi stąd nie wywozi. No.
Tak, ale i my nie chcemy absolutnie tej ziemi wywieźć, ale chcemy współistnieć z innym systemem, czyli z systemem indywidualnym, ale chcemy stworzyć też takie ośrodki rolnicze. Jeśli w tej chwili mamy fermy, pod te fermy potrzebna jest ziemia. I albo, oczywiście część ziemi chcemy oddać. Tam, gdzie mamy fermy, gdzie mamy biogazownię, możemy ten poferment wykorzystać. Tam, gdzie nie mamy, jeśli zostanie nam odebrana, czy nie przedłużona ta dzierżawa, to automatycznie
likwidacja hodowli.
I mamy nawet niektóre obiekty, które wykupiliśmy już, nie? To one się nie utrzymają. Mamy obiekty, gdzie zainwestowaliśmy, ale nie dostaliśmy zgody na wykup. Co zrobimy? Ograniczymy to produkcję?
Mówi pan, co zrobimy? Mówię pan w liczbie mnogiej. Pan bardzo mocno utożsamia się ze swoją firmą, że te decyzje, które są tam podejmowane, są tak, to co pan mówił na początku, że ten inwestor duński po prostu pracował z wami, no przychodził do pracy i nie siedział w garniturze, tak?
Ja mam może taki charakter, albo coś robię dobrze, albo wcale. Ja naprawdę jestem, akurat tutaj siedzę spokojnie, ale jestem pełny energii i takiej pełnej energii byłem od początku. Ja nie lubię marazmu, nie lubię rzeczy, jeśli wokół mnie nic się nie dzieje. Lubię, jeśli coś się dzieje, jest zmiana. I ten inwestor natchnął, dał nam nadzieję, że będzie lepiej. I tego słowa dotrzymał. Naprawdę. I zmieniło się życie nawet tych ludzi. Oczywiście można narzekać, że zawsze tych pieniędzy mało, ale to są systematyczne pieniądze, które przychodzą co miesiąc. I z tego się rodziny utrzymują.
Jesteście ubezpieczeni w ZUS-ie, nie na czarno.
To są wszystko legalne pieniądze wypłacane. I o tym trzeba powiedzieć. Naprawdę. I dlatego, jeśli ja uważam, pracuję w spółce, ale traktuję to, jakbym pracował na własnym gospodarstwie. Może dlatego jest moja taka mentalność, bo wywodzę się z gospodarstwa indywidualnego. Ale takie podejście daje mi moralne prawo utożsamiania się z tymi, dla których pracuję. I to jest naprawdę fajne. I to jest to, co daje energię człowiekowi do działania.
Ale wielu ludzi właśnie jeżdżąc po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, no tam, gdzie jest marazm, gdzie nie było szans na cokolwiek, mówi o tym, żyliśmy tu jak jedna rodzina. Mieliśmy swój niepowtarzalny rytm, bo praca z domem się przenikały. Że jeden o drugim wszystko wiedział, że mogli na siebie liczyć i nagle jednego dnia przestała. Nastała cisza, która trwa w wielu miejscach już trzecią dekadę. I może dlatego, że jest ta cisza, to ona się nie przedostaje w ogóle do świadomości politycznej, społecznej. Może powinniście państwo zaprosić premiera. No teraz możemy zaprosić pana premiera, żeby przyjechał i zobaczył na miejsce, jak funkcjonuje takie przedsiębiorstwo, jak żyją ludzie, którzy właściwie, można powiedzieć, patrząc na historię popegeerowską, mieli szczęście.
Zaprosić zawsze można. Czy zaproszenie zostanie przyjęte?
Ja wierzę, że zostanie. No pan premier jeździ po różnych miejscach w Polsce. Może warto właśnie, żeby też przyjechał i zobaczył, jaką wartość ma to przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim jaką wartość mają ci ludzie.
I dlatego na pewno warto by było i warto pokazywać jest bardzo dobre przykłady. I dlatego nawet mówię o tej ustawie. Ja jestem za tym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Żeby naprawdę spojrzeć na tą społeczność lokalną, która jest. I przez ten pryzmat oceniać dane przedsiębiorstwo. Naprawdę, z tego co wiem, są i dzierżawcy, i inwestorzy zagraniczni.
I spółki pracowników.
Którzy nie do końca interesują się pracownikami, którzy nie do końca spełniają swoją rolę.
No ale od tego jest administracja.
O to właśnie chodzi.
Powołana.
Bo tutaj można wylać w cudzysłowie dziecko z kąpielą. A naprawdę spółka, z którą ja się utożsamiam, jest zarejestrowana w Polsce. W Polsce odprowadza podatki. Wszelkie zobowiązania publiczno-prawne są realizowane tutaj w Polsce. Nie gdzieś indziej. My materiał do produkcji, zboże, nawozy, środki produkcyjne kupujemy tutaj. My też sprzedajemy warchlaki polskim rolnikom. Tu, na polskim rynku, jako polski produkt. Jeśli my mówimy tylko, ja mówię o tych 1300 pracownikach, którzy pracują. Trzeba wspomnieć o całej otoczce, którzy dzięki temu, że współpracują z taką firmą, egzystują. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ktoś inny weźmie. Można, ale co dalej? Tutaj już jest ta baza i na tej bazie rozwija się życie. Tam mamy do czynienia z człowiekiem, po prostu z człowiekiem. I my jesteśmy znowu, wrócę do tych lat 90. początku, kiedy nas potraktowano, nie boję się użyć słowa, jak śmieci. Jako to, co powiedziałem wcześniej, ludzi drugiej kategorii, którzy...
Co pana bolało, kiedy mówiono o ludziach z PGR-u?
To, że nas po prostu zeszmacono. Nie doceniono tej naprawdę ciężkiej pracy. Że tam powstawała żywność. Że ci ludzie wspólnie z rolnikami indywidualnymi żywili Polskę. A byli potraktowani źle. Dlatego tylko, że to był temat polityczny. Zniszczyć za wszelką cenę PGR-y.
Bo to się kojarzyło z komuną.
I tak jak górnicy byli skupieni w jednym miejscu, mogli wyjść na ulicę, mogli pojechać do Sejmu, tak my nie. I do dzisiaj, w cudzysłowie, to się obija jak czkawką. Szczególnie w tych ośrodkach, gdzie nie było takiego wsparcia inwestora, którym się akurat w tym przypadku okazał bardzo dobry, uczciwy inwestor.
No ale PGR kojarzyły się z komuną. No dzisiaj takie gospodarstwa no, mogą się tylko kojarzyć z kapitalizmem, a więc dlaczego są w ten sposób traktowane? No, pan, tylko dlatego, że mają w sobie no, termin pochodzenia PGR?
Dlatego, że to jest temat może, czego nie lubię, taki polityczny. Gra się uczuciami ludźmi, najlepiej napuszczać jednych na drugich, a ma to miejsce szczególnie przed wyborami. I to jest temat nieekonomiczny. Na wsi ziemi starczy dla wszystkich. I najlepiej rzucić hasła polska ziemia tylko dla Polaków. Przecież spółka nie chce kupić tej ziemi, chce ją wydzierżawić. Chce ją w sposób zgodny z wymogami uprawiać. Chce dać możliwość egzystencji ludziom, którzy tam są. Też temu rolnikowi indywidualnemu, który jest obok. U nas we wsi zostało tam 3 rolników chyba, czy 4. No. I też współpracujemy w różny sposób.
No tak, w wielu miejscach jest tak, że jeszcze do niedawna było 30 rolników, a dzisiaj jest tylko 2 czy 3.
My mówimy o terenach zachodnich, gdzie nie było dużej tradycji, jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne. My nie mówimy o Wielkopolsce, o terenach tutaj zachodnich. Tam po wojnie powstały no, PGR-y, bo coś trzeba było
z tą ziemią po niemiecku
zrobić. No, a takich Kalguli i Pawlaków to było no, mniej, którzy przyjechali i zakładali swoje gospodarstwa.
No tak, nie? Blisko 60-70% ziemi była objęta właśnie działalnością państwowego gospodarstwa.
I możemy to zobaczyć później przy tej przymusowej, tak powiem, likwidacji tych PGR-ów, że ziemia leżała odłogiem. A naprawdę, jeszcze raz to podkreślam, trzeba indywidualnie spojrzeć na wszystkich. Nie? A tutaj, jeśli się spojrzy na tą naszą firmę, naprawdę widać bioasekuracja na najwyższym poziomie i widać obiekty, którymi naprawdę można się poszczycić. Tam są, widać, zainwestowane pieniądze, przecież to się samo nie zrobi. Ten materiał budowlany, który był użyty do renowacji, jest też tutaj kupowany. On nie jest gdzieś tam. Polskie firmy wykonują remonty. A co dalej? I to jest taka właśnie, taka niepewność. Co będzie? Czy ten głos ktoś usłyszy?
No wierzę, że usłyszy, po to zapraszam ludzi związanych z byłymi PGR-ami, żeby właśnie ten temat przybliżać, żeby go objaśniać, żeby te kalki, które zostały też przekazywane o tej społeczności, no zniwelować, bo tym stereotypem posługujemy się już 3. dekadę. Posługiwaliśmy się też za czasów komuny. bo akurat w propagandzie były ulubionym miejscem, prawda? Tak. Gdzie przyjeżdżał pierwszy sekretarz, w dzienniku telewizyjnym był pokazywany PGR, więc to też budziło taki wstręt do tej społeczności. A tak jak pan mówi, wielu znalazło się tam, bo po prostu szukało mieszkania, szukało nowego życia, bo to byli młodzi ludzie, którzy chcieli...
A teraz robimy to, ale odwrotnie. Nie do PGR-ów, tylko do spółek, które są. Bez względu na to, czy to są spółki pracownicze, czy tutaj...
Z kapitałem zagranicznym.
Bo najważniejsze jest gospodarstwo indywidualne. Gospodarstwo indywidualne, małe, nie ma racji bytu w Polsce. Z tego się po prostu nie wyżyje.
No tak, ale to albo jest głos wyborczy.
O właśnie. Jeśli będziemy cały czas tylko liczyć na ten głos wyborczy, to ekonomicznie będziemy bardzo słabi. Po prostu nie będziemy w stanie, nasz rolnik nie będzie w stanie wyprodukować żywności, czy to zboża, czy to mięsa, czy to mleka na potrzeby nasze.
Tak, wielu ministrów rolnictwa, z którymi rozmawiałam przez lata, poza kamerą najczęściej, mówiło o tym, że samo rolnictwo indywidualne, bo nie chodzi nam o absolutnie, żeby kogokolwiek dzielić, wymaga po prostu nowego spojrzenia. Bo cóż rolnik z Podkarpacia, który prowadzi najczęściej małe gospodarstwo lub średnie, może wiedzieć o problemach rolnika właśnie z zachodniego Pomorza, gdzie jest zupełnie inna struktura też gospodarstw. Ale to napuszczanie jednych na drugich się po prostu opłaca, bo mamy 1 400 000 gospodarstw, które pobierają dopłaty. Na rynek produkuje to już z tych szacunków, no ale liczmy, nawet gdybyśmy uznali, że 400 000, no to mamy 1 000 000 głosów wyborczych na polskiej wsi. Łatwo tymi ludźmi też manipulować, łatwo też rozgrywać i podżegnywać po prostu do konfliktu.
Tak, i to mi się wydaje, że najwięcej krzywdy czyni dla wsi. Oczywiście, że tak jak nasza firma, która jest nasza spółka, która takim profilem produkcji się zajmuje, nie ma co szukać na Podkarpaciu, nie ma co szukać w górze. Dla niej w górach, tam jest ich miejsce, tam ci ludzie też, może troszeczkę na turystyce, na oscypkach, na różnych rzeczach.
Tak, ale trzeba stworzyć warunki
oczywiście
do tego, żeby wszyscy mieli swoje miejsce na
oczywiście polskiej. I na pewno u nas w Polsce jest miejsce dla wszystkich. Na pewno jest dla wszystkich. Tylko trzeba umieć łączyć ich, a nie dzielić. Trzeba umieć przemówić do jednych i do drugich. I robić wszystko, żeby ci ludzie chcieli współpracować z sobą. Nie?
Jakie pan ma wspomnienia z tego okresu lat 90., z miejsc, w których absolutnie się nie udało? Jak wyglądało to życie po upadku PGR-ów?
No to aż przykro się mówi. No, tymi ludźmi się nikt nie interesował. Ci ludzie nie żyli, ale egzystowali. Najczęściej były to miejsca oddalone od cywilizacji, nazwijmy to w skrócie, gdzieś na uboczu, i ci ludzie zostali sami sobie pozostawieni. Ci, co mieli troszeczkę energii, troszeczkę siły, wyprowadzili się stamtąd. To aż przykro się patrzyło wtedy na rozwalające się obory, chlewnie. Obory, bo znam też takie okolice, które miały bardzo dobre wyniki. Bez względu na wszystko przyjechali, zabrali
inwentarz,
bo to nie jest wasz, to jest był państwowy. Dziękuję, koniec. A ty rób sobie co chcesz. Ty już nie jesteś pracownikiem PGR-ów. Radź sobie sam. I ci ludzie musieli jakoś sobie poradzić.
Muszę panu powiedzieć, że kończę właśnie to liczenie społeczności popegierowskiej, kiedy w Sejmie usłyszałam, że trudno powiedzieć, gdzie są ci ludzie, gdzie są te miejsca, bo swego czasu była reforma administracyjna kraju. I z tych pierwszych już danych, no porażające są dane z tych miejscowości popegierowskich, jak dużo ludzi odebrało sobie życie. Jak wielu po prostu nie poradziło sobie z tym, że teraz właściwie nie ma na pytanie, co było najtrudniejsze. Najczęściej mówią brak rytmu życia, nagła likwidacja miejsc pracy, strach, tragedia. Jak się państwo czuliście, kiedy pada takie pytanie? właściwie nie było już się czego czepić. Czepialiśmy się pajęczych nici, żeby tylko przetrwać, że jak był blisko las, to można było iść do lasu, nazbierać jagody czy grzyby, jakoś przetrwać, ale to było latem. Co było zimą, jesienią nikogo to nie interesowało. I ten żal, że wielu setkom tysięcy ludzi po prostu odebrano szansę na normalne życie, ale już nie mówią, że tylko im, ale kolejnym pokoleniom i że to jest problem, który cały czas jest bardzo widoczny w Polsce.
Jeśli ci ludzie nie potrafili, bo część z tych ludzi, akurat to był okres taki, tej transformacji, mogła wyjechać za granicę, mogła wyjechać za lepszym życiem, za lepszą pracą. Część ludzi była naprawdę w tym rytmie PGR-owskim zagoniona, jeśli chodzi o pracę, i oni najlepiej się czuli, jeśli przyszedł kierownik, brygadzista, masz to zrobić, tamto. Oni to robili wspaniale, ale brakowało im takiej odwagi życiowej, nie? I w tej chwili patrząc, oczywiście dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody. My jesteśmy już w tej chwili w innym miejscu historii, niż byliśmy tam w latach 90.
Ale jednak historia się powtarza.
Ale ta historia się powtarza. I mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, co nam tutaj ustawodawca proponuje, ale to znowu są dramaty. I to dla ludzi, którzy chcieliby normalnie egzystować. My w tej chwili, oczywiście, komu nie było w cudzysłowie po drodze, bo nie odpowiadała mu praca w spółce, miał wybór. I to jest ważne. Nikt nikogo do niczego nie zmusza.
No dzisiaj nie macie wyboru.
No właśnie. I co dalej? I co dalej? Ja mówię, mi ze względu na to, że się wcześniej urodziłem, jak zdrowie pozwoli, już niedługo emerytura. Ale są następni, koleżanki, koledzy, którzy pracują, którzy swoje życie związali tutaj. I najgorzej, jeśli ja sam wybieram sobie, aha, dobra, uważam, że tam gdzieś jest lepsza praca, to pójdę gdzieś indziej, ale jeśli ja lubię tą pracę, kocham tą pracę, chciałbym dalej z kolegami, z koleżankami pracować w tym zespole, ciągnąć tą pracę dalej, wyboru ktoś dokonuje za mnie, wyboru dokonuje ktoś inny, nie patrząc w ogóle znowu na ludzi, co z nimi będzie. Nie mówię już o całej infrastrukturze, która powstała, ale mi się wydaje, że znowu dochodzi do powtórki z historii, że tymi ludźmi, tak jak ludźmi z PGR-u się nie interesowano, tak samo i nami się nikt nie interesuje. Mam takie wrażenie.
Ja wierzę, że ten głos rozsądku, który tutaj jest prezentowany już od tygodni, że on jednak dotrze do polityków, bo to oni tworzą prawo. I ja wierzę, że to zaproszenie, które dzisiaj zostało skierowane w tym programie, zostanie przyjęte i że na te gospodarstwa politycy rządzący postarają się spojrzeć po prostu indywidualnie, żeby nie zrobić tego, co było zrobione w latach 90., bo dzisiaj wielu ekspertów, wielu polityków mówi, że to był wielki błąd, więc żebyśmy wyciągnęli trochę lekcje z historii.
A warto pokazać to, co zostało na tych, można powiedzieć, ruinach PGR-u stworzone. Naprawdę. Bardzo dobrze by było, jakby pan premier przyjechał i zobaczył. Naprawdę zobaczył, jak to wygląda dzisiaj. Jak to wygląda prawie po 30 latach? Czy ten dzierżawca, który ma te obiekty, czy je zrujnował, zniszczył?
Czy dbał o majątek Skarbu Państwa?
Czy dbał o majątek Skarbu Państwa, nie swój?
Czyli wszystkich nas, bo to jest...
Tak jest. I czy, przepraszam bardzo, każda ze spółek składa sprawozdania, rozlicza się. Czy to był uczciwy dzierżawca, czy nie? Jeśli był nieuczciwy, jeśli w sposób zły podchodził, proszę bardzo, tego rozliczmy. Jeśli to był dzierżawca, który rozliczał się i który naprawdę dbał o ten nie swój majątek, to dlaczego to niszczyć?
Dziękuję serdecznie za spotkanie, a Państwa zapraszam Do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Jestem z PGR. Joanna Warcha, zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.